Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie radiosłuchacz.
Wczoraj zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów. Szef PSL-u, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, był obecny. Nie było Szymona Hołowni, szefa Polski 2050. Druga sprawa, sprawa waloryzacji świadczenia 500+. Tutaj mamy zdanie jasne. Według szefa pana ugrupowania powinno być ono waloryzowane, ale dla tych i otrzymywali by je tylko ci, którzy pracują, przynajmniej jedna osoba w rodzinie. Głos Polski 2050 mówi, że to jest rozdawnictwo. Ta trzecia droga prowadzi dokądś, czy prowadzi donikąd? Bo w takich tematach już widać, że jest zdanie różne.
Panie redaktorze, jest lista wspólnych spraw i to jest to, co zostało ustalone na początku tej naszej trzeciej drogi i tego się na pewno trzymamy i trzymać będziemy. Są oczywiście pewne różnice, chyba nie aż tak fundamentalne, skoro współpracujemy. Odnoszę się do pierwszego pytania odnośnie spotkania wczoraj u pana premiera. To chciałbym tutaj uspokoić też niektóre strony na opozycyjnej drodze, że pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkania, które są kierowane od pana premiera, czy też od pana prezydenta, po prostu chodzi zawsze. Jesteśmy uczestnikami dialogu politycznego i nie chcemy brać udziału w jakiejś przepychance i walce. Jeżeli pan premier prosi w sprawach zasadniczych, takich jak bezpieczeństwo, na spotkanie, to oczywiście uczestniczyć w nim będziemy. Nieobecni pewnie racji nie mają, stąd warto też pójść po to, żeby wyargumentować swoje poglądy, czy ewentualnie propozycje na te sprawy.
To ja zacytuję słowa prezesa PSL-u. Po pierwsze, nie ma zgody na automatyzm relokacji. I Polska nie powinna w żaden sposób ponosić konsekwencji automatyzmu przesuwania uchodźców i do takiego automatyzmu w ogóle na poziomie Unii Europejskiej nie powinno dochodzić. To słowa po spotkaniu z premierem.
I tu pełna zgoda. Warto było chociażby pójść na to spotkanie, żeby to zdanie, czy te argumenty przedstawić. Przyjęliśmy jako kraj, jako Polska, 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych po różnych sytuacjach. Nie było u nas obozów z tego tytułu żadnych. Oni się po prostu tutaj zaklimatyzowali i z nami tutaj żyją, mieszkają, pracują niektórzy. To jest duża pomoc, dlatego jako Polskie Stronnictwo Ludowe zgłaszamy projekt tego, żebyśmy dostali zwrot utrzymania naszych gości z Unii Europejskiej. Wyliczone jest, że to jest około 1 000 euro, więc polski rząd, nie wiem czemu tego do tej pory jeszcze nie zrobił, powinien wystawić rachunek Unii Europejskiej, fakturę. 20 000 euro, przepraszam, za każdego uchodźcę mieszkającego w Polsce. Jest to 1 000 000 ludzi, więc tutaj jakby jest duże pole do popisu. Jesteśmy przeciwni przymusowej relokacji. Przeciwni będą też nasi europosłowie w Parlamencie Europejskim, którzy zasiadają w ramach Europejskiej Partii Ludowej.
Czyli to ważna kwestia, bo to też miałem dopytać. Głosowanie, powiedzmy, dochodzi w Unii Europejskiej głosowanie w sprawie tego projektu solidarnościowego, tak go nazwijmy. Europosłowie PSL-u są członkami Europejskiej Partii Ludowej. Tak głosować będzie prawdopodobnie za przyjęciem tego projektu. Czy to znaczy, że europosłowie PSL-u się wyłamią?
Jeżeli będzie przymusowa relokacja uchodźców, europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosowali inaczej. Zobaczymy jeszcze, jakie będą szczegóły i treść tej uchwały, ale dzisiaj rano rozmawiałem jeszcze z prezesem struktur świętokrzyskich, europosłem Adamem Jarubasem. Potwierdził mi to, że posłowie PSL-u będą w tym temacie przeciwnie relokacji przymusowej.
To w takim razie dlaczego dzieje się tak, że w Senacie mamy dwa projekty uchwał w sprawie migracji? Jedną Prawo i Sprawiedliwości, druga uchwała jest autorstwa senatorów Platformy Obywatelskiej i PSL-u i rząd twierdzi, że ten projekt uchwały przygotowany przez opozycję jest niekorzystny dla naszego kraju.
Tego nie wiem, ale nie jestem parlamentarzystą, więc jest mi trudno powiedzieć też, jakie są dyskusje kuluarowe w tej sprawie. Natomiast prawda jest taka, że patrząc na ostatnich kilka lat, to niestety chyba tej polityki migracyjnej nie mamy. I to jest duży błąd. Przyjęliśmy ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy i to jest duże wyzwanie, ale też duże podziękowania dla Polaków, dla organizacji pozarządowych, dla samorządów, bo to jest to ciężar. Powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żebyśmy jakby dostali docenieni przez Komisję Europejską w tej sprawie. Też trochę się dziwimy jako środowisko polityczne, że Komisja Europejska nie chce widzieć tego problemu, bo widocznie albo za mało krzyczymy, albo po prostu się o to nie upominamy.
Może brak tego wspólnego krzyku ze strony EPL-u i państwa posłów, europosłów.
No być może. Zobaczymy, jak też jaka będzie dyskusja nad tą ustawą. To jest jeszcze przed nami. Zapewnienie europosłów naszych jest. Głos będzie widoczny. Będą głosowali przeciwko tej relokacji. Natomiast przymusowej oczywiście, bo o tym mówimy. Natomiast no, to też jakby jest skala liczb, bo prawdopodobnie w tym takim, mówiąc brzydko, pierwszym rzucie relokacyjnym to jest gdzieś chyba około 30 tysięcy uchodźców podzielonych na wszystkie państwa członkowskie.
Migrantów.
Na wszystkie państwa członkowskie, więc tu wychodzi 2 tysiące, to nie są jakieś tam liczby duże, a tak naprawdę to więcej kierowców jeździ na tych popularnych aplikacjach łączących klientów z tak zwanymi taksówkami i są uchodźcami i pracują tutaj, więc to nie są liczby jakieś, bym powiedział, bardzo szerokie.
Mówimy o migrantach, jeszcze raz powiem, tych, którzy zostali tutaj przyjęci przez nasze państwo, sprawdzeni i mają pozwolenie na
pracę.
No
tak, ale o tym też trzeba mówić. To jest ponad 100 tysięcy ludzi, którzy tu już jest, żyje i pracuje i przyjechało do Polski legalnie.
Przyjechało do Polski legalnie, najczęściej na zapotrzebowanie firmy, które potrzebują rąk do pracy. Pan doskonale wie, że bezrobocie mamy prawie że najniższe w Europie, tylko Czechy troszeczkę lepiej wyglądają i brakuje nam rąk do pracy. Ale jeszcze wróćmy może do samego głosowania, do samego referendum. Nielegalnych imigrantów nikt nie chce. Odpowiedź jest jasna, 95% Polaków ich nie chce. Tak prognozuje poseł Marek Sawicki. Co w takim razie z referendum?
Referendum jest niepotrzebne i tutaj konsekwentnie nasi politycy o tym mówią, bo wystarczy pójść poza budynki administracji, poza parlament, porozmawiać z ludźmi, mieszkańcami. Myśmy w Gdyni 28 maja zorganizowali Krajowe Święto Ludowe. Też różne były dyskusje z mieszkańcami, z ludźmi. Tłumnie nas odwiedzili, nasz piknik rodzinny. Nikt, absolutnie nikt nie jest chętny na to, żeby lokować tutaj imigrantów, żeby budować jakieś obozy pracy dla nich, czy obozy pracy, obozy mieszkaniowe dla nich. Więc to jest sprawa jakby przesądzona. Nie ma tutaj potrzeby robienia żadnego referendum. To jest tylko temat na użytek polityczny. No, ale przestrzegam rządzących przed tym, dlatego że to nie jest rok 2015. No, te emocje są inne dzisiaj. Ludzie nie są, mieszkańcy nie są zainteresowani chyba aż tak tymi tematami, więc mogą się rządzący na tym temacie po prostu w sposób wyborczy przewrócić.
Zjednoczona Prawica mówi o tym, że to ma być ważny, mocny głos pokazujący Unii Europejskiej nasz stosunek do tego projektu.
No ale to nasz stosunek tego projektu jest jasny. Wystarczy zapytać ludzi na ulicy, nie trzeba być tylko referendum. 90%, z którymi się mieszkańców, wyborców się rozmawia, są temu przeciwni. Więc po co robić to referendum? Po co wydawać jeszcze dodatkowe pieniądze? A poza tym pytanie jest o to, czy takie referendum, czy zmiany w referendum nie powinny być wprowadzone wcześniej, bo zdaje się, że w Polsce jest zapis referendalny taki, że komisje referendalne pracują chyba od 6 rano, a wybory do Sejmu, do parlamentu odbywają się o godzinie 7. Pytanie, czy nie ma tu konfliktu też w przepisach, czy to nie jest
sąd
za późno?
Stwierdził, że można to połączyć, to przypominam. Ale dobrze, zostawmy w takim razie nielegalnych imigrantów, porozmawiajmy o świadczeniu wychowawczym. Od 1 stycznia przyszłego roku ma być zmiana wysokości tego świadczenia z 500+ do 800+. Tutaj zgody pomiędzy Polską 2050 a PSL-em nie ma. Szymon Hołownia deklaruje, że nie będzie popierał tego projektu. Zagłosujemy przeciwko 800+. Pomysł szefa PSL-u to zgoda na te 800+, ale miałoby dotyczyć to tylko aktywnych zawodowo rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje. To kolejny punkt taki, gdzie tego głosu wspólnego waszego nie ma, nie?
No myślę, że chyba aż tak nie. Mamy jednak odrębność polityczną. Jesteśmy partiami, które mają swoje elektoraty. Każdy podejmuje decyzję za siebie. Myśmy podjęli decyzję, że będziemy wspierać projekt 800+, ale pod pewnym warunkiem. To co już pan redaktor powiedział, przytoczył cytaty z wypowiedzi prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Warunkujemy to tym, żeby docenić w końcu pracę. To znaczy, że osoby, które pracują, przynajmniej jedno z rodziców, żeby tym małżeństwom te 800+ przysługiwało, żeby była ta rewaloryzacja do tych 800 zł. Natomiast też oczywiście nie zapominamy o matkach samotnie wychowujących dzieci, no bo samotnie wychowująca matka to też jest osoba, która pracuje na kilku etatach, bo ma tych dzieci przecież kilkoro. I tutaj też oczywiście ta poprawka będzie dotyczyła takich sytuacji. Natomiast Samo 500+ niestety tego głównego założenia dotyczącego demografii nie spełniło. Urodzeń nie ma więcej, a nawet bym powiedział, jest dosyć duży regres.
Ale tutaj mamy też sytuację, że tak powiem, społeczną. Te kobiety rodzą coraz później, na pierwszym miejscu jest kariera, mamy równouprawnienie, więc mają prawo decydować o sobie. Ale musi pan przyznać, że ubóstwo zostało zmniejszone i to znacznie.
Tak, państwo daje pewne takie zabezpieczenie socjalne. Nie jest pewnie na te dzisiejsze czasy wysokie ceny jakoś szczególnie wysokie, ale jednak. I to oczywiście to trzeba docenić, takie zjawisko. Natomiast dlatego jest ten pomysł osób pracujących. Dajemy ci bezpieczeństwo socjalne, ale pracować musisz.
No dobrze, powiedzmy, zresztą z dużym prawdopodobieństwem, że ta poprawka nie zostanie zatwierdzona. Jak będziecie głosować w takim razie?
Nie wiem, jakie są ustalenia klubów w tej sprawie. Klub parlamentarny zbiera się, z tego co wiem, to dzisiaj.
Więc... O 13:00. Jeszcze trochę czasu.
Tak, więc pewnie ta dyskusja będzie na ten temat.
To porozmawiajmy w takim razie o tym, co dzieje się na naszych polach, na polach uprawnych polskich rolników. Brak opadów na przełomie maja i czerwca już teraz wskazuje, że najprawdopodobniej czeka nas najpoważniejsza susza od lat. To jeden głos, a Solidarność Rolników Indywidualnych twierdzi, że ta sytuacja to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Bo o tym bezpieczeństwie żywnościowym Polski mówi się według mnie za mało, bo to jest sprawa fundamentalna. Produkować powinniśmy przynajmniej tyle, ile sami jesteśmy w stanie skonsumować. Natomiast susza, znaczy pewnie trzeba wypracować jeszcze jakieś mechanizmy, bo ta sytuacja pewnie będzie się powtarzać cyklicznie i tutaj chyba nie ma osoby, która by mówiła inaczej. Najgorsze miesiące, które mogą być dla wzrostu roślin, maj, czerwiec, wtedy przecież jest ta najbardziej ostra wegetacja roślin, spowodowały to, że gdzieś na południowe powiaty naszego województwa, gdzie są te ziemie może trochę gorsze, bardziej piaszczyste, no tam to żyto na przykład, tak jak mi tutaj opowiadają rolnicy, po prostu się spaliło na polu i to jest duży problem. Ale problemem też są niestety ceny niskie, bo jeżeli teraz w skupie, oczywiście nie mówię o kwotach interwencyjnych, jeżeli pszenica w skupie kosztuje 1000 zł, a rok temu kosztowała około 1500-800 zł, to coś jest nie tak, bo cena mąki na półkach sklepowych dalej jest w granicach 5-6 zł i tutaj pytanie, kto na tym zarabia. Dobrze, że są dopłaty dla rolników w tym skupie interwencyjnym, natomiast tych dopłat w ogóle by nie było potrzeba, gdyby rządzący słuchali naszych propozycji, gdyby zboże techniczne do Ukrainy do Polski jednak nie wjechało i nie zostało tutaj. Myśmy przecież proponowali korytarze transportowe obarczone kaucją, obarczone ewidencją wjazdów i wyjazdów. To niestety zostało albo nie została zrealizowana, albo za późno, stąd ta sytuacja na rynku zbóż jest taka, jaka
Pamiętajmy
jest.
Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska też w tej sprawie zabierała głos i na początku nie była w ogóle zgody na to, by chronić nasz rynek.
Dzisiaj rolnicy sprzedają swoje płody nie tylko dlatego, żeby można było płody, mówię w sensie zbóż, nie tylko dlatego, żeby można było po prostu zarobić na tym, bo to te ceny, które były nawozów na jesień, to jakby nie rekompensują te dzisiejsze dopłaty też tego, ale po prostu, żeby zwolnić magazyny na to, żeby można było przyjąć nowe zboże po żniwach, a żniwa prawdopodobnie przez to, że jest taka susza, zaczną się u nas trochę szybciej.
To ostatnie pytanie o najnowsze sondaże. Na portal w polityce i pracownia Social Changes przeprowadziła takie badania. Notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego pozostają bez zmian. 3% poniżej progu wyborczego. Ale jeśli będziecie wspólnie z Polską 2050 startować, no to już jest 8% poparcia. Nie jest to zbyt dobry wynik.
Za dużo emocji jest w polityce i sondaże też służą, się nie zmieniają. Ta metoda stosowana wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego od lat jest taka, że tymi sondażami próbuje się po prostu, mówiąc kolokwialnie, kręcić rzeczywistość, tą polityczną. Odpowiem na to, panie redaktorze, w ten sposób. W 2019 roku, 4 lata temu, dokładnie o tym samym porze, świetnie to pamiętam, sondaże, średnia sondażowa była dla PSL-u około 4%. Myśmy z kolei kraju zdobyli ponad 8,5% głosów, natomiast w województwie pomorskim w piątek przed wyborami w październiku były sondaże po 2-3% w naszych okręgach. Myśmy w Gdańsku zdobyli, w okręgu gdańskim niecałe 6%, w Gdyni, czy tym słupskim okręgu prawie 8%, więc podwaliliśmy, wygraliśmy walkę z sondażami, podwaliliśmy ten wynik, więc jeżeli ta średnia sondażowa dla trzeciej drogi, bo też nie rozumiem, po co robione są sondaże dla PSL-u i Szymona Hołowni, Polska 2050 osobno, skoro deklaracja jest jasna startu, to jeżeli ta średnia sondażowa jednak jest około 10%, to i tak jest powyżej tego progu 8%, ale jeżeli wygramy tą walkę, a jestem przekonany, że wygramy walkę z sondażami, to podwoimy ten wynik tak jak poprzednio.
To króciutko, jeśli jest już możliwość udzielenia takiej odpowiedzi, kto będzie jedynką na wspólnej liście? Tutaj u nas.
No to jeszcze trwają rozmowy.
To może kto dwójką.
Trwają rozmowy w tym zakresie, natomiast żadna partia dzisiaj nie pokazuje swoich list wyborczych, bo to też jest element taktyki wyborczej. No to nikt nie pokazuje swojej taktyki jeszcze przed tą najważniejszą walką, więc to na razie jeszcze jest...
Kiedy możemy się spodziewać deklaracji?
No na razie czekamy na to, żeby pan prezydent ogłosił w ogóle termin wyborów. No jeżeli ten termin wyborów faktycznie medialna
są,
jest deklaracja na połowę października, że będą te wybory, to i w połowie lipca będą ogłoszone. Będzie kalendarz wyborczy, jak kalendarz wyborczy Państwa Komisja Wyborcza przedstawi, to pewnie wtedy będzie można się spodziewać na tą listę kandydatów.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję i życzę radiosłuchaczom i panu redaktorowi miłego dnia.